Drodzy bracia i siostry, witam na naszym dzisiejszym zebraniu i w części pierwszej mamy wykład. Jak się można spodziewać, będzie ciąg dalszy cech członków której śmierci. Każdy może sobie przypomnieć, ile tych cech Biblia wymienia. Tu mamy podpowiedź w liczbie wersetów. Tak się składa, że jest to objawienie 21:8 i wymienia ona 8 cech członków której śmierci. A druga zagadka to, która cecha będzie dzisiaj. Jeżeli powiem, że do tej pory mówiłem 5, to musi dzisiaj być 6. Widzę, że dzisiaj trudno jest o miejsca. Moje miejsce jest zwolnione, już zostało zajęte. Nie będę miał gdzie wrócić, będę mówił tu i mówił. No ale to już względy praktyczne. Zatem 6 cecha członków której śmierci, 6 niepożądana cecha, która zablokuje życie wieczne osobom, które będą je posiadać. Przy czym, przypomnijmy, nie potrzeba posiadać wszystkich 8 cech. Wystarczy jedna z tych 8 lub dowolna większa liczba, to tym bardziej, ale już jedna z tych 8 zablokuje, bo u Boga albo jest pełna doskonałość, albo jej nie ma. Nie może być doskonałości częściowej, to znaczy nie posiadam większości z tych złych cech 8, mam tylko jedną z tych złych 8. To może jakoś tą jedną uda się przejść, nie uda się przejść nawet z tą jedną. A więc przypomnijmy sobie na początek objawienie 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć wtóra. I skoro 5 mówiliśmy, a dzisiaj ma być 6, to łatwo policzyć, że dzisiaj powinniśmy się zająć czarownikami. A więc udziałem zaś czarowników będzie jezioro płonące ogniem i siarką, czyli tak zwana wtóra śmierć. Pierwsi czarownicy pojawiają się w Biblii dosyć wcześnie. Można znowu sobie dzisiaj same zagadki. Może być zagadka, gdzie jacy pierwsi czarownicy pojawiają się na kartach Biblii. No, mamy to już w drugiej Mojżeszowej, już za czasów Faraona, słudzy, którzy byli na dworze Faraona, on miał też swoich czarowników. Wtedy w Starym Testamencie nie poznaliśmy ich imion, jak się nazywali, ale zostało to uzupełnione w Nowym Testamencie. Paweł podaje, że mieli na imię James i Jambres, ale to akurat nie jest dla nas najważniejsze, ale taka ciekawostka, że Stary Testament mówił o czarownikach Faraona i o tym, czego dokonali. Za chwilę sobie przypomnimy ten fragment zresztą, ale nie podaje ich imion. Potrafili czarować tak dobrze, ci czarownicy Faraona, że przekonali Faraona, że ich bogowie, tych czarowników, no Egiptu bogowie, fałszywi bogowie, są przynajmniej tak samo potężni i silni jak Jehowa. Bo czarownicy egipscy potrafili powtórzyć cuda, które potrafił zrobić Mojżesz. Zobaczmy do tego fragmentu, żeby sobie przypomnieć, bo mamy mówić o czarownikach, no to a to wszystko się wiąże. Ci czarownicy z objawienia 21:8 daleko nie odchodzą od tych czarowników. Nie chodzi oczywiście co do litery, że będą jakieś takie czary robić jak tamci, prawda? Ale chodzi o efekt ich działalności. A więc zaglądamy do drugiej Mojżeszowej 7 rozdziału, 2 Mojżeszowa 7, i 20-23. Te wersety sobie przypomnimy. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan. Podniósłszy laskę, uderzył wody Nilu na oczach Faraona i na oczach jego sług. I wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu i Nil zaczął cupnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić z wody Nilu, a krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy. I serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Z tego prosty wniosek, że gdyby nie ci czarownicy egipscy, to cuda, których Pan dokonywał przez Mojżesza, byłyby skuteczne. Ale że ci pokazali coś równie potężnego, wobec tego, cóż będę zważał, to znaczy, że to nic wielkiego, każdy to potrafi zrobić, a przynajmniej moi czarownicy też to potrafią, wobec tego ten Bóg z tym, co On tam mówi i co chce i co potrafi zrobić przez swoje narzędzia, niczym się nie wyróżnia. Zatem możemy już tutaj powiedzieć, że czary będą oznaczają w Biblii szczególnie mocne oszustwa i błędy. Szczególnie mocne oszustwa i błędy, które są w stanie zwieść wielu, nawet całe masy. Bo to są tak potężne. Nie można ich odróżnić od oryginału, od działań Jehowy. Robią coś zupełnie przeciwnego, mają zupełnie innych bogów, innych mocodawców, jak to się dzisiaj mówi, ale potrafią potężne rzeczy dokonywać. Także inni, którzy może by i ulegli działaniom Jehowy i Jego prawdzie, jego metodą, no nie widzą różnicy między tym, co robi Jehowa, a tym, co robi przeciwnik. I z jakiegoś powodu wybierają często przeciwnika. No ale to nie wszystko, to nie są wszyscy czarownicy, którzy w Biblii występują. Idziemy dalej. Szukamy jeszcze innych czarowników, żebyśmy mieli jeszcze pełniejsze spojrzenie na tych z objawienia 21:8. Kolejnych czarowników znajdziemy w objawieniu 18 rozdziale. Objawienie 18 rozdział, czyli cofniemy się nieco przed 21, gdzie mamy nasze cechy. I tenże rozdział objawienia 18 opisuje upadek Wielkiego Babilonu. Opisując upadek Wielkiego Babilonu, przypisuje mu nic innego jak czary. Przypisuje mu czary, którymi od wieków skutecznie zwodzi miliony, masy. Także ci uważają to za działanie samego Boga Jehowy. Coś równoważennego. Zobaczmy, że nie, bo rzeczywiście nie będziemy całego przypominali, ale przypomnijmy sobie to jest z tego 18 rozdziału objawienia, wersety 21-23. I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: tak, jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie, w tymże Babilonie, gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani nie usłyszy się u ciebie huku młyna. Ci wszyscy tutaj specjaliści, fachowcy, harfiarze, muzycy, rzemieślnicy i tak dalej, to oczywiście ci, którzy kusiciele prawdy, którzy pięknie potrafią grać prawdą. Jak wiemy, przez całe długie stulecia wieku Ewangelii prawda była podawana przez Babilon. Oczywiście nie w jego najgorszych elementach, tylko w tych jego najpiękniejszych elementach, które w tym Babilonie były i Pan ich nie wyprowadzał. Do Parauzy, jak wiemy, wszystko to było w Babilonie. Ale w chwilę jego odrzucenia już nie miała być tam, nie było tych pięknych artystów do grania prawdą, tak jak byli wcześniej. Nie było również huku młyna. Młyn to należałoby się wrócić do słowa naszego Pana, prawda, że będą w młynie dwie meły, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, na łóżku będą spać i na polu też będą, jedna wzięta, druga zostawiona. Młyn oznacza miejsce, gdzie się robi mąkę na chleb, czyli przygotowanie pokarmu. A więc huku młyna to znaczy już nie będzie przygotowywania żadnego pokarmu duchowego do propagowania wśród innych. I ciąg dalszy tego, czego nie będzie w tymże Babilonie, z chwilą jego odrzucenia, a wiemy, że to się już stało. Tak? Babilon został odrzucony w roku 1878, a prawda, którego przyjścia, została podana poza Babilonem. Po raz pierwszy od wieków. W roku, tak? Druga Paruzja, brat Russell, prawda nie została podana przez kogoś z tego systemu, dla ewentualnie wiernych w tymże systemie, tylko na zewnątrz tego systemu. Mamy zresztą na to piękne obrazy biblijne ze Starego Testamentu, jak król Asferus zmienił sobie żonę. Ale nie będziemy teraz do tego nawracali. Idziemy dalej. I co to jeszcze werset 23? I nie zabłyśnie w sobie blask świecy albo lampy. Wiadomo, blask świecy, blask lampy to Biblia. Bóg zapowiada, że koniec z rzeczami duchowymi w tymże systemie, z chwilą jego odrzucenia. Dlatego oni w tej chwili zajmują się sprawami polityczno-społeczno-filozoficznymi. Prawda? Ponieważ z Biblia to najwyżej przeczytanie czegoś z Ewangelii, oto Słowo Boże, koniec. Nie bój, tam nie ma światła, tam nie ma czystej prawdy biblijnej, nie o tym się nie rozważa, nie mówi się o tym, tylko jest to podkładka, bo ładnie to wygląda. Mają pięknie wydane książki z różnymi takimi wstęgami, czytają to, bardziej wielkością imponują ludziom nie prawdą z tejże Biblii, tylko wielkością Biblii, książki stoi, jeden czyta, drugi przekłada kartki, cała taka oprawa artystyczna, żeby to ładnie wyglądało. Więc nie zabłyśnie już sobie blask świecy w Biblii, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy. Każdy wie, kto jest oblubieńcem, prawda? Nasz Pan. Jego głosu od chwili odrzucenia nie będzie. A oblubienica, to oczywiście członkowie malutkiego statka. Wyprowadzeni stamtąd co do sztuki, jeszcze nawet byli tu na ziemi. Wy nic z niego ludu mój. Jak wiemy, to wychodzenie było do roku 1916. Ostatnio, tak, mamy włożyć z tym pokłosie. Wszyscy zostali wyprowadzeni. Kto nie był wyprowadzony, potwierdził, że nie jest członkiem malutkiego statka. Gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi. Kupcy to ci, którzy, znowu to nazwałby się odwołać do innego obrazu, prawda, biblijnego, który mówi o tym, że nie można kupować ani sprzedawać, jeżeli ktoś nie ma znamienia tejże bestii 666. Wobec tego to kupcy to ci, którzy prawdę głoszą, wymieniają się, korzystają z innych prawd, sprzedają swoje prawdy i jak wiemy na rynku nominalnego chrześcijaństwa, dopuszczani do obrotu prawdą, do tego handlu prawdą, są tylko ci, którzy uznają podstawowe błędy nominalnego chrześcijaństwa. A ich najważniejszy błąd od którego uzależniają bycie chrześcijaninem, uznanie za chrześcijanina kogokolwiek innego, to przede wszystkim jest Trójca. Nawet nie tyle msza święta, no bo protestanci mszy nie uznają, ale Trójca cały obilon sprowadza do siebie i jeżeli jakikolwiek przedstawiciel Kościoła, czy katolickiego, czy ktokolwiek z protestantów dowie się, że w Trójce nie uznajemy i nie wierzymy, automatycznie jesteśmy już przekreśleni u niego, bo to jest podstawa. Więc ci kupcy to różnego rodzaju teoretycy, teologowie, księża, biskupi, którzy głoszą te prawdy, pozwalają innym głosić, czyli jak gdyby właśnie handlują tą prawdą w ramach tylko swojego środowiska. Wszyscy inni to niechrześcijanie. Nie wierzysz w Trójce? Nie jesteś chrześcijaninem. Nie uznajesz wodza naszego ludu bożego? Nie jesteś chrześcijaninem w innej odmianie nominalnego chrześcijaństwa. Gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, chyba każdy rozumie, jakimi wielmożami ziemi byli przedstawiciele Kościoła, no przede wszystkim katolickiego, bo to najgłównie do tej pory są w różnych miejscach bardzo potężnymi jednostkami, a dawnymi czasy to byli wielmoże, prawda? Chłopańszczyźniany, co on musiał robić? Odstawić do Kościoła odpowiednią część produktów rolnych. Pan zabrał jakąś tam część, ten pan świecki, który nad nim, przed którym czapkę musiał zdejmować, gdy on przyjeżdżał obok. Ksiądz zabrał swoją. Jak coś chłopu i dzieciom jego zostało i żonie, to dobrze. A jak nie, mieli prawo głodować, a nawet umrzeć z głodu i nikogo to nie obchodziło. Najpierw przynieść panu hrabiemu. O, jak to ładnie. Dobrze, że niektórzy są dobrzy z odmiany. Najpierw przynieść panu hrabiemu, potem panu w kościele. Pamiętamy te trzy podstawowe błędy, jakimi szatan całą ludzkość podbił. Nie są to wielkie czary, chociaż nawet to organizacja społeczna, prawda? Tu chłopie pracuj, a po śmierci Bóg ci wszystko wyrówna. A tu pracuj, przynoś panu hrabiemu, panu księdzu, no a co tam ewentualnie zostanie, to możesz mieć dla siebie. Już tego ci nie będziemy zabierać. Często już nie było co zabierać. Ci ludzie wiemy, jakie były warunki wtedy życia. Więc byli wielmożami ziemi, dosłownym tego słowa znaczeniu. Zawsze się zastanawiam, jak to jest, że gdzieś tam nawet dzisiaj, prawda, oddają jakąś działkę kościołowi, bo jakaś działka należy do kościoła. I tak sobie nieraz myślę, jak to możliwe, że ta działka należała kiedyś do kościoła, trzeba mu ją oddać. No a zanim należała do kościoła, to czyja była? No, nikt na to nie pyta. Do kościoła, gdzieś tam przed wojną, pierwszą, drugą, pruską jakąś inną wojnę była do kościoła, jakiś dokument tam mają, a przecież kościół do tych majątków od zawsze nie posiadał. To były ludzkie prywatne majątki, które były albo czasami przekazywane być może rzeczywiście, ale bardzo często zagrabiane. Zagrabiane w sposób bardzo, bardzo nieuczciwy, często z łamaniem podstawowych zasad sprawiedliwości. No w Polsce może nie mordowano tych ludzi, ale w innych krajach bardziej katolickich, niestety, bardziej katolickich, to po prostu wiem, bo inkwizycja na szczęście w Polsce nie rozpędziła się tak mocno, jakiś tu był pewnego rodzaju opór. I tego, to zrobiono w Hiszpanii i we Francji, we Włoszech, u nas aż tak do takiego stopnia nie doszło. No ale to tak na marginesie. Byli wielmożami, teraz i to zdanie, prawda? Gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twoimi dały się zwieść wszystkie narody. Czyli twoimi szczególnymi błędami, bardzo mocnymi, dały się zwieść wszystkie narody. To dzisiaj to częściowo jest, trwa pomimo osłabienia tego systemu, ale to dzisiaj to trwa. Jeden z największych osłów czarów to oczywiście wmówienie ludzkości, że kościelna hierarchia to przedstawiciele Boga na ziemi. A jeden z tych przedstawicieli jest nawet nieomylny. I nawet jeśli ich moralność pozostawia wiele do życzenia, nawet jeśli mają na swoich rękach krew ludzi zamordowanych w tzw. inkwizycji, są to miliony, to nie jest jeden przypadkowy człowiek, którego zabito przez pomyłkę. Są to miliony specjalnie zamordowanych ludzi, chrześcijan, a więc braci w Chrystusie, zabitych. Dzisiaj podają różne organizacje, jakimi oni się zajmują, pranie brudnych pieniędzy, cudzołóstwa, pedofilia. Jedni to robią, drudzy ich chronią. Chyba, że już dziennikarze to wyniuchają i rozpiszą, albo jakiś rząd, na przykład w Irlandii, w końcu podezmie, zrobi komisję i zbada to wszystko, wyświetli na forum parlamentu. No to już to wtedy się już nie da, ale do dzisiaj, pomimo tego wszystkiego, są uważani za autorytety moralne. Czy to nie jest dziwne? Żaden prywatny człowiek, na którym by nauczyciel, jakby padło na niego oskarżenie, być może nawet niesłuszne, że jest pedofilem, że wykorzystuje tam dzieci w szkole, no to ten człowiek już jest stracony. Nawet jak się kiedyś wybroniłby, bo załóżmy, że byłaby to nieprawda i by się wybronił, on to już nigdy nie odzyska dobrego imienia. A to no, oni są nadal autorytetami moralnymi. jaka siła czarów, jaka siła, tak jak tu pisze, dały się zwieść wszystkie narody. Ciekawe, że pisze, dały się zwieść wszystkie narody, czyli jednocześnie tutaj tekst pokazuje odpowiedzialność tych, którzy dają się zwieść. Jeden zwodzi, ale czy ty się musisz dać zwieść? Jeżeli się dajesz tak oszukać, to znaczy, że też coś nie dopełniłeś. Ktoś przychodzi, coś ci mówi, a to wszystko łykasz. Koniec największego systemu takich czarowników jest zapowiedziany na koniec wieku Ewangelii. W czasie drugiej obecności naszego Pana na ziemi, w okresie paruzji i epifanii, również znany doskonale werset, 2 Tesalonicjan, 2 rozdział, zajrzymy oczywiście. 2 Tesalonicjan, 2 rozdział. Od 8 do 11, kiedy mowa jest o tym, jak o powstaniu tego systemu niegodziwości i o jego końcu. Czyli od 8 czytamy. A wtedy objawi się równie godziwie, sławcze wiadomo, zapowiadane jest powstanie tego fałszywego chrześcijaństwa. Rzym pogański jeszcze istniał, więc przeszkadzał. Tajemnica nieprawości, jak mówi werset 7, już działała, ale ten, który powstrzymywał, ciągle jeszcze był obecny, czyli Rzym świecki, ten pogański, który nie pozwalał chrześcijaństwu rozkręcić się, nabrać skrzydeł i stać taką potęgą, jaką się stali. Ale gdy on zejdzie z pola, ten Rzym pogański, tak jak mówi werset 8, wtedy objawi się równie godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. A wiemy, że tchnienie ust swoich albo duchem ust swoich to nic innego jak prawda, z którą nas ust będzie podawał. I usunie albo zniesie blaskiem przyjścia swego. Przy czym warto zwrócić uwagę, że w oryginale greckim to zniesie blaskiem przyjścia swego, to jest, że zniesie epifanią swojej paruzji. Bardzo ciekawe zestawienie o dwóch okresów, które w obecności naszego Pana. Że Jezus zniesie ich, usunie epifanią swojej paruzji. Jak wiemy, paruzja to jest okres pobytu naszego Pana na ziemi, kiedy nikt poza Jego wiernym ludem nie wie o tym, że On jest. Cała reszta śpi co do Jego powrotu. I wie dzisiaj nominalne chrześcijaństwo wcale, że nawet nie wie, że nasz Pan wrócił. I oni jeszcze nie są usunięci, ale ma ich usunąć epifanią. A wiemy, że to jest zadane blaskiem, no bo tłumacze wiedzą, że epifania to takie jasne świecenie. Więc tutaj oddaję słowo blaskiem, ale lepiej gdyby zostawili dla nas, badaczy, lepiej było, gdyby zostawili epifanią paruzji, bo dla nas to przemawia lepiej niż blaskiem przyjścia swego, bo w ogóle przyjścia paruzja to nie przyjście, tylko obecność, więc w ogóle takie jest tutaj zamieszanie. Lepiej byłoby zostawić oryginalne słowa. Czyli teraz zauważmy, jaka jest piękna myśl. Pan Jezus usunie tenże system, zabije tchnieniem ust swoich, to zabicie było prawdą, w czasie prawdą podano w reformacji, to był cios, ale po tym ciosie oni zostali jeszcze nie usunięci. Nie wiem, czy dzisiaj przeczytałem gdzieś tutaj, że polski parlament chciał przyjąć uchwałę z okazji 500-letniej rocznicy reformacji i ta uchwała miała okazywać szacunek polskim protestantom i wkład w budowę państwa polskiego. I nawet cały obóz polityczny PiSu był za tym, ale jedna jakaś posłanka z PiSu się sprzeciwiła, powiedziała, że radosne świętowanie wydarzenia, które podzieliło chrześcijaństwo, jest nie na miejscu. No i biskupi ci protestanci wycofali tam ustawę i nie chcą, żeby była w takich warunkach debatowana, czyli nie będzie uczczenia, okazania uchwałą parlamentarną szacunku dla protestantyzmu jako takiego, bo on podzielił chrześcijaństwo. Czyli zauważmy, jakie punkt widzenia. Nie liczy się prawda, nie liczy się błąd, jedność. Jeżeli protestantyzm podzielił chrześcijaństwo, nie będziemy tego. Tak samo w tej chwili, prawda? Też jedność dla niektórych jest najważniejsza. Co tam, błędy takie czy owakie, w jedności bądźmy, a ci, którzy zwracają uwagę na błędy i się z nimi nie zgadzają, to właśnie dzielą tylko. Niepotrzebnie dzielą. Brad Johnson też niepotrzebnie się sprzeciwiał Rutherfordowi, bo gdyby się nie sprzeciwiał, to by lud Boży był w jedności paruzyjnej, tak jak było za czasów brata Russella, a tak podział nastąpił. Winien jest ten, kto się sprzeciwiał błędowi. Ale więc zabije, wracam do tego tekstu ósmego. Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich, to się stało prawdą w czasie reformacji, która dała cios temu systemowi, ale go nie usunęła i usunie go epifanią swojej paruzji, to znaczy wtedy, kiedy paruzja, obecność naszego Pana, zostanie rozświetlona do takiego stopnia, że będzie to oczywiste dla każdego członka tego rodzaju ludzkiego. A wiemy, że tak się stanie. Objawienie mówi o tym fakcie, że zobaczą go na koniu, prawda, jadącego w chmurach ucisku, czyli poprzez rozkład obecnego porządku społecznego, świat w końcu zobaczy, że coś się dzieje, że jakaś niewidzialna siła, ale potężna siła działa i nie można się temu przeciwstawić. Ta siła działa oczywiście w sposób bardzo elegancki, szlachetny, prawdą. wykazuje prawdę, wykazuje zasady prawdy i sprawiedliwości, którymi rozwala obecny porządek rzeczy odstający od prawdy i sprawiedliwości. I ten w ten sposób nasz Pan niszczy. Oczywiście ludzie tak się boją rozpadu, że wolą nieprawdy i niesprawiedliwość, byle tylko było spokojnie, żeby nie było wojny, zawieruchy żadnej i tak dalej. No ludzie chcą bezpiecznie żyć, my też chcemy. Ale jeżeli mamy żyć w nieprawdzie, niesprawiedliwości, no to lepiej przejść przez coś takiego jak ucisk, który to rozwali i wejść do etapu nowego okresu. A to Bradgeson pisał, Królestwo na Ziemi jest tak wspaniałą rzeczą, że aby się w nim znaleźć, warto przejść przez 25 takich ucisków. Nie tylko jeden, przez który przechodzimy. Chociaż tam się też oberwie jako ludziom. Ale zupełnie inaczej będzie nas bolało. Tak jak pacjenta, który jest świadomy, że to cierpienie, które go spotyka w trakcie leczenia, jest warte cierpienia, bo będzie zdrowy, a właśnie pacjenta, który nie rozumie, że cierpienie, które go spotyka, przyniesie mu zdrowie, no małe dziecko jest takim najlepszym dowodem. Małe dziecko nie rozumie, że cierpienia lecznicze, prawda, choćby ciało całkiem niewielkie, prawda, przyniosą mu zdrowie i ono się płacze i krzyczy i wyrywa. Na pewno jest bardzo niezadowolone, jak zobaczy już biały fartuch, to krzyczy i ucieka. Bo nie jest za mały, żeby rozumieć, że to jest. Natomiast starszy człowiek się poddaje. Może zapłakać, może zajęczeć później, ale nie ma nic przeciwko temu. Jeszcze takiemu lekarzowi później kwiatki przyda, tak, daje za to cierpienie, które mu przyniósł. I teraz jeszcze wracamy, bo nie skończyłem, ciągle na 8 wersecie jestem. Którego obecność, tak, czy to werset 9, czytam z 9, 10, 11, w ogóle zmienię w tłumaczeniu takim bardziej dosłownym, literalnym przeczytam, bo tam jest przykłady w naszych polskich przykładach ponakręcane zupełnie, niewłaściwie. Którego obecność, chodzi o obecność naszego Pana, nie o szatana, którego obecność, parousia w greckim, jest w czasie działania szatana w całej mocy i znakach i cudach kłamstwa. Czyli pokazuje, że obecność, parousia naszego Pana będzie wtedy, kiedy szatan będzie w całej mocy, znakach i cudach kłamstwa działał, no bo będzie chciało przeciwdziałać uznaniu, dostrzeżeniu naszego Pana przez świat, czy to chrześcijański, czy jako całość. I w całym zwodzeniu niesprawiedliwości w tych, którzy dają się gubić. Znowu jest bardzo ciekawe stwierdzenie. W tych, którzy dają się gubić. Znowu jest odpowiedzialność zsunięta na tych, którzy pozwalają się zwieść. Dałeś się zgubić. On zwodzi w niesprawiedliwości tych, którzy dają się zgubić. Którzy dadzą mu się zwodzić. Bo miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Czyli nie przyjęli ducha prawdy. Ta miłość jest miłość prawdy. Miłość jest pokazywała, wymieniona jako korona rozwoju charakteru. I ci, którzy nie mają miłości prawdy, czyli nie przyjęli ducha, po jakiej prawda niesie, to dają się zgubić, dają się zwodzić. I dlatego posyła im Bóg silne złudzenie, aby uwierzyli kłamstwu. Tak, to już wystarczy. Czyli ci, którzy dają się gubić, bo nie przyjęli miłości prawdy, nie przyjęli ducha prawdy, tak jak ta prawda go zawiera, niesie. Dziecko Boże musi być wychowywane przez prawdę zgodnie z duchem prawdy w niej zawartym. Jeżeli dziecko Boże nie jest wychowywane dobrze, zgodnie z prawdą, która jest mu podawana, no to prędzej czy później da się zwieść na to czy na tamto. No to jest bardzo dobry, to jak sobie ktoś się nie odżywia odpowiednio. Jak się nie odżywiasz odpowiednio, jesz nieświeże rzeczy albo niezdrowe rzeczy, po pewnym czasie poczujesz tego efekty. Prawda? To w każdą rzecz. Robisz cokolwiek nieodpowiedniego, po pewnym czasie poczujesz tego efekty. Używasz samochodu nie tak jak trzeba, wszystko jedno, jakie tam są zasady, po pewnym czasie on ci przestanie służyć samochód, on się zepsuje, on cię zawiedzie. To jest stała zasada i bardzo dobra zasada. I ten system, koniec tego systemu jest zapowiedziany wtedy, kiedy, jak to jest powiedziane w wersecie 8, epifanią paruzji zostanie usunięty. Dobrym opisem całej tej grupy czarowników, jest także werset z Daniela 7 rozdziału. Zajrzymy teraz tam. Daniel 7, a werset 25. Daniel 7, 25. Mowa o jednym rogu, który się miał pojawić w pewnym momencie historii. I ten róg będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu. Tam jest przykład, nowy przykład, mówi zuchwałe słowa, w oryginale nie było zuchwałych słów. I będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmieniać czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów, i pół czasu, czyli 3,5 czasu, 1260 dni i też samo lat. To jest zapowiedziany czas, okres, który gdzie indziej jest nazwany 3,5 latami, albo 32 miesiącami, albo czasem, dwoma czasami i połową czasu. Czas dominacji systemu nad wiernymi Bożymi. I teraz zauważmy, co ten werset 25 mówi. Jak trzeba być dobrym czarownikiem, by wykonywać te wszystkie poniższe rzeczy. By pozować jako przedstawiciel Boga i być za takiego uważany. Zobaczmy, co ten werset wymienia. Pierwsza rzecz, będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu. Czyli swoje będzie mówił takie rzeczy, wypowiadał, które będą uderzały w tego Najwyższego. Główna rzecz, którą ten system twierdzi, a która uderza w Najwyższego, to przywłaszcza sobie tytuły, których Bóg Jehowa mu nie udzielił. Tytuły, urzędy, błogosławieństwa, proroctwa, które nie są, które Jego nie dotyczą. Objawienie 13:5. Jako uzupełnienie tego mówienia przeciwko Najwyższemu. Objawienie 13:5. I dano mu paszczę, znowu to zwierzę, które też reprezentuje ten sam system. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Tutaj te czasy i pół czasu jest wyrażone 42 miesiącami. Jak ktoś sobie przeliczy dni, to wyjdzie mu zawsze 1260 dni, tyle samo lat. Ale ważne jest, że potwierdzenie tych słów wypowiadanych przeciwko Najwyższemu. Paszcza mówiąca rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Druga rzecz z tego wersetu, która jest tutaj wymieniona, będzie męczył świętych Najwyższego. Prześladowanie i zabijanie współbraci. I fizyczne, i symboliczne. Systemy błędu robią to zawsze, oczywiście proporcjonalnie do swojej skali. Im większy system, tym bardziej męczy. I jeszcze do tego zależy okres historyczny, w którym działa. Czy może na przykład legalnie mordować? Dawnymi czasy mógł system mordować legalnie, władza świecka mu pomagała. Najlepszym przykładem jest nasz pan, zabity tak niby przez Rzymian, ale tak naprawdę przez Żydów. Sytuacja polityczna była taka, że Żydzi, zrządni śmierci naszego pana, przywódcy Izraela, powiedzmy tak bardziej, przywódcy, którzy go reprezentowali jako naród cały, zamordowali naszego pana rękami Rzymian. Później system Kościół katolicki przez wszystkie lata wieku Ewangelii robił to samo. Posługując się władzą świecką, nad którą panował, którą chciał, którą błogosławił albo nie, dawał koronę lub zabierał, buntował poddanych danego króla, żeby się sprzeciwiali danemu królowi, jak król nie chciał postępować zgodnie z zaleceniami biskupów i papieży. I w ten sposób tak władzę świecką manipulowali, że ta często wykonywała wyroki śmierci. Pozbawiała nieruchomości, ziemi tych ludzi, wypędzali ich z kraju, a ich majątki przejmowali. Teraz tych majątków, tam gdzie Kościół te majątki stracił, to teraz chcę odzyskać, bo to moje. To myśmy przecież ukradli. Nie pamiętam, tylko szkoda, że o tym nie mówią. To myśmy przegonili tych ludzi z ich ziemi. Nawet kilku zabiliśmy. Oddajcie nam tą ziemię, którą im od nich odebraliśmy. No ale tego się nie mówi, bo to nieładnie by brzmiało. To nasze. Po prostu jest nasze, trzeba nam oddać, a jak nie, ileś milionów zapłacić rekompensaty. Więc prześladowanie fizyczne, męczenie świętych Najwyższego. Teraz głównie jest to męczenie symboliczne, gdyż władza świecka nie zgadza się za bardzo na to, co nas w przyszłości, co jest efektem, w której obecności naszego Pana. Pamiętajmy, że wszystko, cokolwiek dobrego się dzieje na świecie, to nie jest zasługa tego świata, bo Bogiem tego świata jest szatan. Szatan nigdy by się nie zgodził na to, żeby przestać dręczyć lud Boży. Wolałby go dręczyć, tak jak zniszczyć, spalić, totalnie w każdy dowolny sposób. Jest to zasługa naszego Pana i Jego wtórnej obecności. To, że większość ludzi dzisiaj na świecie żyje w wolności, może nie większość, no ale więcej ludzi znacznie niż dawniej żyje w wolności, no bo cały świat jako całość jeszcze niekoniecznie tą wolność ma, ale to, że tyle państw, że cywilizowany świat ma dzisiaj demokrację, to jest zasługa Biblii, a szczególnie powrót, którego powrotu naszego Pana. Tam, gdzie Biblia była szanowana, tam, gdzie prawda była bardziej respektowana, tam ludzie żyją bardziej wolni, demokratyczni i nie przez nikogo nie prześladowani. Dzisiaj natomiast jest kontynuowane to symboliczne odbieranie dobrego imienia, wyrzucanie ze społeczności, twierdząc przy tym, że wszystkie te działania przeciwko ludowi Bożemu, łącznie z ich własnym zabijaniem i odbieraniem im dobrego imienia, są służbą dla Boga. Zobaczmy, jaka tutaj jest obłuda. I to jest również akceptowane. Masy patrzą, jak inni są byli bordowani, jak odbierane jest ich dobre imię i w porządku wszystko. Jakoś im pasuje to do przedstawicieli Boga, że przedstawiciele Boga mogą tak robić. Zobaczmy na słowo naszego Pana z Jana 16,2. Ewangelia Jana 16,2. Nasz Pan zapowiedział: wyłączać was będą z synagog. Więcej. To mówił do Żydów, no bo synagog, ale mówi więcej. Nadchodzi godzina w przyszłości, niedaleka, bo godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bogu. Nasz Pan zapowiedział, że tak będzie, ale jak nisko trzeba upaść? Jaki trzeba być, na jakim trzeba być poziomie moralnym, aby zabijać i twierdzić, że robię to dla Boga? Ale nasz Pan podaje od razu prawdziwy powód tego. Już zamknąłem, muszę wrócić znowu. Czyli tak było, Jana 16, więc wracam raz jeszcze. Więc Jana 16,2. Wyłączać was będą synagog, więc nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A teraz zobaczmy werset trzeci, jak nasz Pan ich demaskuje. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca, ani mnie. Czyli demaskował ich wewnętrzne intencje. To nie będą czynić dlatego, że służą Bogu. To tylko będzie wymówka. To po to tylko, żeby te masy, które są nieoświecone, one przyjmą. Stoi i morduje brata chrześcijanina i mówi, że robi to dla Boga. Masy patrzą i podziwiają. O tak, ratuje jego duszę przed ogniem piekielnym. Ciało zabije, zamorduje go tutaj, ale uratuje jego duszę. Wymyślają takie rzeczy i masy to łykają. Czarownicy. Ale nasz Pan mówi wyraźnie, że będą to czynić dlatego, że nie poznali ani Ojca, ani mnie. Nie poznali, czyli nie mają nic wspólnego. Ani z Bogiem, z moim Ojcem, ani ze mną. Nie poznali naszego charakteru, naszych metod działania, że nie ogniem i mieczem, nie gwałtem, tylko ukazywaniem piękna prawdy i sprawiedliwości. A jeżeli prawda i sprawiedliwość nie jest dla Ciebie piękna, to my Ciebie nie chcemy, tak mówi Bóg i nasz Pan do ludzi. Nie czujesz pociągu do prawdy i sprawiedliwości? Nie chcemy Ciebie. Nawet gdybyś nam płacił, to Ciebie nie chcemy. A cóż dopiero, żebyśmy mieli Cię zmuszać do tego? Grozić Ci śmiercią? To nie są boskie metody. Kolejna rzecz, jaką ten Daniel 7:25 zarzuca, to mówił, że będą odmieniać czasy. Odmieniać czasy i także zakon, ale na chwilę o tych czasach. To znaczy odmieniać czasy, stosować biblijne wersety i zasady boskiego planu do innych wieków niż te, których one dotyczą. Ile to czarownicy z kościoła nominalnego takich rzeczy porobili? Całe mnóstwo. Na przykład wersety o panowaniu Kościoła, które mówią, że jest ono faktem, ale jest faktem na wiek tysiąclecia. Kościół ma panować z naszym Panem w wieku tysiąclecia. Są przenoszone do wieku Ewangelii, do obecnego życia. By przyspieszyć czas królowania już w tym ciele. Gdzie tam będziemy czekać, rozwijać charaktery, zasiąść z naszym Panem na tronie, w tam chwale, w niebie obok Ojca. Tutaj dajcie nam władzę. My tu się chcemy już urządzić, żeby było nam dobrze. To już było widoczne za czasów apostołów. Oczywiście nie od apostołów to szło, tylko za ich czasów już były takie chęci, żeby nie czekać. Tylko władza tu i teraz. 1 Koryntów 4,8. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się bez nas, zaczęliście królować. Obyście zaczęli królować, abyśmy i my wespół z wami zaczęli królować. Paweł ironicznie mówi, już królujecie bez nas, to znaczy bez nas, bez tej części Kościoła, która nie chce teraz królować, która teraz przygotowuje swoje charaktery na królowanie w przyszłości, w chwale, kiedy się połączymy z Jezusem, bo my tak wierzymy, a wy już chcielibyście tego chwalebnego okresu, no a najpierw przygotowanie. Co Jezus najpierw zrobił? Przyszedł na ziemi od razu królowanie. Teksty Starego Testamentu pokazują wyraźnie, nasz Pan przychodził na ziemię, hańba, upokorzenie i śmierć. A później wywyższenie i królowanie. Kościół natomiast, nominalny kościół, chrześcijański kościół, powinien pójść dokładnie taką samą drogą. W tym życiu hańba, upokorzenie i śmierć, najlepiej w obronie prawdy i sprawiedliwości, a później uznanie od Boga i posadzenie na tronie z naszym Panem. ale czemuż nie możemy tego zmienić? Nie mamy charakterów doskonałych, ale nie musimy mieć doskonałych. Władza jest piękna. Będziemy mieć dużo pieniędzy, będą słuchać nas królowie, będziemy wydawać różne dekrety, edykty, zdejmować królów, cesarzy, będą się kajać przed nami, całować pierścienie, nogi u palców, będą drżeć na nasze imię, a my będziemy się tym napawać. Kolejne rzeczy, odmawianie Izraelowi przyszłych błogosławieństw wbrew wielu jasnym wesetom. Iluż to czarowników z grona chrześcijan, które teraz wykraczam poza system tego kościoła ściśle nominalnego, bracia z towarzystwa, odmawiają Izraelowi, a przecież mają korzenie paruzyjne, odmawiają Izraelowi jakichkolwiek błogosławieństw, pomimo jasnych wesetów biblijnych, które no nie można inaczej zrozumieć, bo wyraźnie kontrastują duchowy Izrael z cielesnym. Ale nie, nawet te wesety, które kontrastują, to wszystko według nich dotyczy duchowego Izraela. Odmawiają jakichkolwiek błogosławieństw dla Izraela cielesnego, tak wyraźnie pokazanych są one w Biblii. Rzymian 11 rozdział. Jakim trzeba być czarownikiem, żeby tak ludzi oszukiwać? A znowu, jakim trzeba być chrześcijaninem, żeby dać się tak oszukiwać? Przecież mają Biblię ludzie. Dzisiaj nie ma problemu, żeby otworzyć Rzymian 11 rozdział i wersety 1-2 na przykład. Pytam więc, to nie ja, już cytuję Pawła. Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela, Panie i tak dalej. Potem przypomina, jakie to grzechy Izrael popełniał. Ale mimo to, jako naród nie zostali odrzuceni. Pisze przecież wyraźnie, sam zadaje pytanie. Czy odrzucił? Bynajmniej, czyli wcale nie. I potem nawet mówi, że on sam jest z tego narodu. A werset 7? Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Mówi, że niektórzy z Żydów znaleźli to, czego szukali, czyli znaleźli usprawiedliwienie w Jezusie przez wiarę, którego nie mogli znaleźć przez zakon, ale a reszta, ta, która nie znalazła, została zatwardzona. To pisze, że została zatwardzona. To jest fakt. I teraz wersety 11-12. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Znowu, potknęli się, zatwardzenie nie przyjęli. Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, czyli wcale nie. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Aby w nich budzić zawiść, żeby Żydzi ostatecznie, gdy zrozumieją swój błąd, byli, no, zazdrościli poganom, że ci dostąpili to, co było pierwotnie dla nich. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to ileż bardziej ich pełnia. To, o czym tutaj mówi o jakiejś pełni dla narodu żydowskiego, mówi o porażce narodu żydowskiego, z której korzystali poganie, ci się potknęli, wpadli w stan zatwardziałości. Jeżeli ich upadek jest dla pogan bogactwem, to czy będzie ich pełnia? A dla nich to nic nie znaczy. Dla nich, dla niektórych. I werset 15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, znowu mówi o ich odrzuceniu, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Tuż w ogóle mówi, że przyjęcie Żydów z powrotem będzie równoznaczne z powstaniem zmartwych, czyli kontrastuje, zestawia przyjęcie Żydów z powrotem po ich odrzuceniu i zatwardziałości z zmartwychwstaniem umarłych całego świata. Dlatego tak ważne w boskim planie jest Izrael i to, co tam się dzieje. Deklaracja Trumpa o uznaniu, prawda, państw Jerozolimy ze stolicy i przeniesieniu ambasady, bo już wydał rozporządzenia, żeby przygotować się do przeniesienia ambasady, to jest bardzo wymowne. To jest bardzo wymowne na boskim planie, bo największe mocarstwo światowe uznaje to, co uznawali Żydzi od 1948 roku, gdy powstało państwo, i co uznaje Bóg. To znowu mamy przekłamanie historii, prawda? Arabowie mówią, że Jerozolima jest ich miastem. Tylko dlatego, że mają tam jakiś swój meczet. No ale każdy, kto zna historię, to wie o tym, że ona nie była do nią, bo ludy kananejskie tam mieszkały, prawda? Które mieli Żydzi wytępić i zabić, i ewentualnie te ludy kananejskie mogłyby się upominać. Powiedzieć, Żydzi przyszli z Egiptu, wybili nas, myśmy się rozpieszczli po całej Europie, po całym świecie, ale przetrwaliśmy. I teraz zgłaszamy nasze prawa do Jerozolimy, bo to nasz, było nasz, Żydzi, ale tych narodów nie ma. Bóg kazał ich wytępić, Żydzi co prawda doszczętnie tego nie zrobili, ale te narody wyginęły. Częściowo wybite, wtedy, kiedy był najazd na Kanaan, a reszta, która nie była wybita, wtopiła się, rozpierzchła, jest są nie do ustalenia. Nie ma prawowitych spadkobierców Jerozolimy, tych pierwszych. A może tego nawet gdyby byli, to Bóg osobiście pozbawił ich tej ziemi. I wygnał, powiedział, że wygania te ludy przed Izraelem i daje to Bóg. Więc my, jako szanujący boską wolę, dla nas jest to koniec, prawda? Bóg taką podjął decyzję, ale zresztą nie ma tych potomków. Więc pierwotni, najbardziej prawdziwi są Izraelici, Żydzi. Nie Arabowie, którzy się tam znaleźli dlatego, że Żydzi poszli potem, byli stali ukorani, poszli w diasporę, prawda? I z tego powodu, że poszli w diasporę, no to nie było ich ziemi świętej, stali wypędzeni, tamten mógł sobie mieszkać, kto chciał i nabrał praw. No przecież każdy, kto zna historię, wie, że jednak należało to się Żydom. Kolejne próby o zmian czasu. Ograniczanie próby do życia wiecznego dla wszystkich ludzi tylko do obecnego życia. Czyż nie jest to odmienianie czasów? Czyż większość ludzi tego świata nie jest obecna na próbie do życia wiecznego? Ale wszyscy chrześcijanie twierdzą, że są. I w związku z tym następuje usilne głoszenie Ewangelii. Usprawiedliwiają gwałty, przemoc tym, że muszą Ewangelię zanieść. No a jak nie chcą słuchać Ewangelii, mordujemy. Giniesz albo przyjmujesz Chrystusa. Jeszcze robimy to dla Twojego dobra wiecznego. No przedziwne rzeczy. Dzisiaj to się, że tak powiem, no aż można głową kiwać, prawda? No ale to wszystko działało setki lat. I dzisiaj, pomimo tego całego światła, jakoś tego nikt tak jednoznacznie też nie napiętnuje. Przepraszają za wojny krzyżowe, za te różne niesprawiedliwości, które miały miejsce. Ale nikt nie powie, że to było no, coś strasznego, coś, co w ogóle dyskredytuje jak każdy system religijny i usuwa go no, w niebyt za takie postępowanie. A to takie błędy. Wszyscy robią błędy, człowiek jest tylko człowiekiem. A Biblia w oczywisty sposób podaje, że wszyscy mają być oświeceni przez Jezusa prawdą i On sam obiecał, że oświeci każdego człowieka, który się kiedykolwiek narodził. Tak? Znamy Ewangelię Jana 1, 8 i 9. To, co w przekładzie, w przekładach jest często źle tłumaczone, no to właśnie jest źle tłumaczone również celowo, bo się to nie podoba. Chrześcijanie, kolejna rzecz, lubią sobie odmienić zakon nauki Biblii, a nawet w tłumaczeniach tak ciągną, jak im się żernie podoba. Ewangelię Jana 8 no, tłumaczę teolodzy. Ci zwykli ludzie często nie wiedzą, że to jest przekłamanie. Jana 1, 8, 9. Gdy mowa jest o Janie Chrzcicielu i o naszym Panu. Nie był on, czyli Jan, światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Takie jest dokładne tłumaczenie. Kto ma kody albo inne dobre, profesjonalne tłumaczenie, to werset 9 tak przeczyta, że nasz Pan był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Tego człowieka, który przychodzi na świat. A co robią niektóre przykłady? Że nasz Pan oświeca każdego człowieka. Nie, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Nie wiem, co oni mają, już zapomniałem. Jak to w tym. Kto ma Biblię? Chociaż nowy przykład. Ja mam u siebie już zmieniony i nie mogę sobie teraz z pamięci otworzyć, bo mam końcówki pozmieniane. Chyba prawdziwa światłość. No właśnie, może ktoś się dobry przykład przeczytać? Ewangelia Jana 1,9?
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
O właśnie. Prawdziwa światłość, nasz Pan, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Nie jest to, która oświeca każdego człowieka, no bo trudno się było tego pozbyć, ale nie właśnie, ale żeby już nie było, że każdego człowieka, który przychodzi na świat, przychodzącego na świat, tylko że to światłość przyszła na świat. I teraz sobie jakoś próbują ten werset zredukować, żeby nie pokazać, że nasz Pan zobowiązał się sam osobiście, jako On, oświecić każdego człowieka, który kiedykolwiek się narodził. I dać mu prawdę albo w tym życiu, albo w przyszłości. I robią sobie takie rzeczy, chociaż widzą, że w Grecji jest inaczej, ale dlaczego nie podciągnąć tłumaczenia pod pogląd naszej denominacji? To ci się podobało papieżowi, biskupowi, jakiemuś pasterowi, który zlecił to tłumaczenie, a może królowi, który to tłumaczenie zlecił, będzie zadowolony, bo może król pomyśli, że to on też tą światłością jest tutaj, da się jakoś to podciągnąć i będziemy wszyscy zadowoleni. I znowu będą nas słuchać masy, przyjdą, będą nas słuchać, padać na kolana przed nami i przynosić produkty rolne, które hodują na swoich, a my nie musimy nic robić, tylko korzystać. Inne odmienianie czasów, bardziej bliższe naszemu gruntowi, Usprawiedliwienie przez uczynki przenoszone z wieku tysiąclecia do wieku Ewangelii. Teraźniejsza prawda. Pisze, że z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej usprawiedliwieni. Omawiałem to, nie będę tego tutaj cytował. I ten cytat jest wzięty, że z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej usprawiedliwieni. Ten cytat pochodzi z artykułów prawdy dotyczących zbawienia wieku tysiąclecia. Gdzie będzie zbawienie przez uczynki i w zbawieniu przez uczynki z każdym dniem będziemy coraz bardziej usprawiedliwieni. Bo nasze uczynki, z których nas Bóg rozlicza, będą każdego dnia lepsze niż były dzień wcześniej. Bo mowa o tych, którzy będą robili postęp, prawda? I rzeczywiście, z punktu widzenia uczynków, człowiek od razu nie stanie się sprawiedliwy. Będzie dochodził do sprawiedliwości przez długie lata swojego pobytu w wieku tysiąclecia, 100, 200, 300, nie wiemy jak to ile. Może będą tacy szybcy, że w ciągu 2 lat dojdą. Na przykład wierni z obozu Epifanii. Z dużym postępem w rozwoju charakteru w tym życiu, po nowym przymierzem dokończą w 1,5 roku. Bardzo fajnie. Myślę, że mogą tacy się znaleźć. Ale nawet jak 1,5 roku będzie to proces, 1,5 roku, a dla większości ludzi znacznie, znacznie dłuższy. Skoro, jak się spodziewam, aż 100 lat będzie próby dla tego, kto się będzie opierał, to znaczy, że Bóg przewiduje to długi proces. Zresztą każdy wie, że zmiana charakteru to bardzo długi proces. I to też jest przeniesienie. Z wieku Ewangelii, natomiast jak wiemy, usprawiedliwienie jest z wiary przypisane, a więc natychmiastowe. Natychmiastowe. Od razu wyrównuje nasze wszystkie braki i nie trzeba kolejnego dnia poprawiać braków z poprzedniego dnia, a pojutrze tych z jutra. A tych z pojutrza w przyszłym tygodniu poprawimy. I będziemy jeszcze bardziej sprawiedliwi niż w tym tygodniu. To jest herezja i uderzenie w usprawiedliwienie, które jest przypisywane na podstawie wiary obecnie wierzącym. I ostatnia rzecz, którą Daniel 7:25 wymienia, że będą także zmieniać zakon, czyli nauki biblijne. Tu wchodzą te różne tłumaczenia, które przed chwilą widzieliśmy na Ewangelii Jana. Ale zmieniają proroctwa, które dotyczą cielesnego Izraela, stosowane są do duchowego. Przyczyn ten duchowy jest ograniczany do członków tylko jednego kościoła, jednej denominacji, takiej czy innej. Podział na kler i laikat, ten pierwszy zajmuje się duchowym życiem całej reszty, całego laikatu. Który do zbawienia co potrzebuje? Co laikat potrzebuje do zbawienia według nauk wodzów tych kościołów? Słuchać wodzów. Znaczy oni ich niszczą w ten sposób. Jak oni będą tylko słuchali wodzów, to jako chrześcijanie przepadną. Gdzie będzie ich charakter? Gdzie ich cierpienie dla zawartej sprawiedliwości, które jest nieodzownym elementem życia chrześcijańskiego? Paweł pisze, że każdy, kto będzie pobożnie chciał żyć, to będzie prześladowany. A jeżeli oni mają słuchać wodzów, to przeżyją w eleganckich warunkach całe swoje życie, posłuszni wodzom. Nie będą mieli okazji na rozwój żadnego charakteru. Coś tam dobrego zrobią, dobry uczynek. O, święta idą. Paczkę jakoś dadzą ubogim, będą przeświadczeni, jacy są święci, bo paczkę dali. Ktoś nawet może wpisze czek na misję do Ameryki, do Afryki Północnej gdzieś tam i będzie też zadowolony. Ktoś bierze sobie dziecko w Mozambiku jedno i będzie je cały rok nawet utrzymywał. Będzie wysyłał pieniądze na to biedne dziecko, którego zdjęcie mu dadzą. Nie wiadomo, czy naprawdę takie dziecko potrzebuje tej pomocy, czy nie. Zdjęcie dostanie z imieniem tego dziecka i będzie wysyłał co miesiąc czek $500 na utrzymanie tego dziecka w Mozambiku i będzie przekonany, że idzie prosto do nieba za to. Łagodniejszą formą tego podziału na kler laikat, która występuje także w ruchach prawdy, jest teoria przewodu. To znaczy, że Bóg troszczy się o to, aby jego przewód podawał prawdę, na przykład ciało kolonierzy Świadków Jehowy albo jakikolwiek inny wódz, i Bóg dba o to, żeby ten wódz był czysty. A wyznawcy mogą spokojnie przyjmować podawane im nauki, gdyż Bóg nigdy przez ten przewód nie poda błędu. To jest boski przewód, boski wódz, boskie narzędzie. Ty masz tylko przyjmować to, co ten przewód ci podaje. Częścią tej teorii jest również rada, zalecenie, by nie badać nauk pochodzących spoza danej organizacji, bo po co, skoro u nas mamy takie czyste nauki. I w tym celu na przykład wypacza się 1 Tesaloniczan 5:21, który mówi, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Usuwają pierwsze zdanie, wszystkiego się doświadczajcie. Po co wszystkiego doświadczać, skoro mamy takie dobre rzeczy? Co dobre tego się trzymajcie. Jak już jest dobre, to nic więcej nie badaj. Tak robią świadkowie, którzy chętnie dadzą tony swojej literatury, a od innych ludzi nie chcą wziąć. Co dobre, mają dobre i się trzymają. No ale Paweł napisał, wszystkiego doświadczajcie. Oczywiście z pewnym rozsądkiem, prawda, jeżeli ktoś uderza w okup i jak na początku widzę, że nie ma miejsca na kraju naszego Pana, to ja nie będę w ogóle dalej czytał, prawda? jeżeli coś przekreśla, to jest to wiadomo, zdrowy rozsądek, czy również satanista przyjdzie, da mi swoje broszurki, mówi, czytaj, ja zgodnie z zaleceniem Pawła będę czytał satanistyczne broszurki, prawda? Wiadomo, że stosujemy zdrowy rozsądek, ale wszystkiego, wszystko co... Pamiętam, jak było po śmierci brata Russella, kiedy byli różni bracia pielgrzymi, którzy tą prawdę głosili, bronili. Później zaczęły się problemy, odejścia i Rutherford zabraniał członkom swojej organizacji czytania na przykład czegokolwiek, co pisze brat Johnson. Na przykład brat Johnson nie był kimś z marginesu, nie był kimś podejrzanym i którego literatury należało nie dotykać. Był jednym z takich samych jak Rutherford, prawda? Tak samo pielgrzym i powinni być bracia zachęcani właśnie. Dobrze, no to jeżeli mamy teraz taką sytuację w ruchu, że się zrobiły zamieszanie, różne są poglądy, no to, to możemy zobaczyć, co brat Johnson pisze, co brat Rutherford pisze, co inny brat pisze, no to są byli bracia z Paruzji, no to trzeba znaleźć tą prawdę, gdzie ona jest, jakoś zbadamy. Nie otwierać literatury, odsyłać, jak straniejsza prawda, odsyłać. Pokuta i wiara w Jezusa nie dają usprawiedliwienia. Kolejna nauka z naszego podwórka. Konieczne jest poświęcenie, żeby uzyskać usprawiedliwienie. Pierworodnymi są wszystkie poświęcone klasy wieku Ewangelii. Kolejna nauka z naszego podwórka. Pierworodni egipscy to tak, pokazują także obecnie poświęconych, co teraz już by stawiało ich na próbie do życia, z zagrożeniem wtórną śmiercią. By zrozumieć, skąd bierze się taka zdolność do mamienia tak wielu, warto się przyjrzeć cechom ich charakteru. W sumie aż ich jest 19, ale nie będę wszystkich omawiał w tej chwili. Może oddzielny wykład na ten temat kiedyś przygotuję. Ale w drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale, zajrzyjmy, bo to jest ciekawy werset, fragment, nie tyle werset. Drugi Tymoteusz 3. Mam na myśli 3 od 1 do 9. I tam może się zdawać, że po prostu opisuje ludzi, którzy będą żyli w czasach końca tak zwanego. Ale to nie chodzi o zwykłych ludzi, którzy będą żyli w czasach końca. Tam ich przeczytajmy. Drugi Tymoteusz 3 od 1 do 9. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. No, pisze o czasach końca ostatecznych. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, dosłownie krzywdząco mówiący, nie takiego przekonania jak rodzice, niewdzięczni, nieświętobliwi, bez serca nieprzyjednani, oszczercy nieopanowani, okrutni, niemiłujący dobra, zdradzieccy zuchwali nadęci, miłujący więcej przyjemności niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tych się wystrzegaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i zniewalają lekkomyślne kobiety obciążone grzechami, powodowane różnymi pożądliwościami, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres, stąd pochodzą imiona tych czarowników, przeciwstawiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota albo bezmyślność uwidocznie się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. I po odczytaniu tego fragmentu nawet badacze uważają, że to jest opis ludzi tego świata, którzy będą żyli pod koniec czasów, w czasach ostatecznych, w czasach końca, kiedy takie zepsucie moralne już będzie i będą ludzie o takich cechach. No będą, ale Paweł tutaj wcale nie pisze o ludziach tego świata. Oni są tacy, albo jeszcze gorsi. On tutaj mówi o różnej maści wodzach religijnych. O tych, w których dziejach apostolskich 20, 29, 23 pisał, że mieli powstać z was samych, albo jako wilki, mieli przyjść z zewnątrz. Skąd wiemy, że on pisze o wodzach chrześcijańskich w czasach ostatecznych, pod koniec, czyli tak, jak kiedy my żyjemy? Po pierwsze, w wersecie drugim ludzie, tam gdzie są ludzie, mamy ludzie, bowiem będą. W greckim jest przedmiot określony, tak jakby mówił ci ludzie, konkretna grupa ludzi. W polskim tego nie widać, bo polski nie ma przedimków. Więc ludzie, nie ludzie, a ci ludzie. Potem werset piąty mówi, że oni przybierają pozór pobożności. Od razu byśmy ogromne rzesze chrześcijan od tego wyłączyli, bo większość ludzi nie przybiera pozoru pobożności. Już na pewno poganie nie przybierają i większość nominalnych chrześcijan nie udaje świętoszków wcale. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim jestem, prawda? No jestem, mam swoje wady, lubię różnego rodzaju używki i tak dalej, ale na świętoszka się on nie kryje. Przynajmniej nie każdy, nie większość. Werset ósmy porównuje ich do Janesa i Jambresa. O, to już... Czy byśmy mogli porównać do Janesa i Jambresa większość nominalnych chrześcijan? Czyli Janes i Jambres to czarownicy, którzy mieli taki wpływ że pan Filipa przefala przekonać, że fałszywi bogowie są tak samo dobrzy jak ten prawdziwy, bo to przez nas ci fałszywi robią to samo, co ten drugi, co ten Jehowa, podobno jedyny prawdziwy robi przez tamtych, czyli on chyba nie jest taki prawdziwy, bo my i nasi mocodawcy potrafimy zrobić to samo. To, że werset 9 mówi, że ostatecznie będą zdemaskowani, tak jak i tamci, czyli jak Janes i Jambres zostali zdemaskowani, również pokazuje, że zostaną zdemaskowane takie osoby i pokazane w swoim charakterze. Zatem nie może to być opis zwykłych ludzi tego świata. To są wodzowie różnych maści chrześcijan, i dużych denominacji, i tych mniejszych. Rozwój wydarzeń, chociażby w naszym ruchu, pokazuje, że dokładnie tak jest. Nawet na naszym podwórku wodzowie spełniają te kryteria. I chciałbym się na chwilę zatrzymać teraz przy wersecie 6 i 7, który jest ciekawy. Czytałem go przed chwilą. Tam werset 6 w tłumaczeniu lekko zmieniony, żeby było dla mnie bardziej czytelne. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów, albo wciskają się do domów, no na jedno wychodzi. Wciskają, może lepiej, no właśnie, wkradają, trochę jakby chcieli ukraść, coś ukraść. Wciskają, czyli tak na siłę, prawda? Z takich bowiem są ci, którzy wciskają się do domów i zniewalają lekkomyślne kobiety obciążone grzechami, powodowane różnymi porządliwościami, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Ciekawe, prawda? Coś tu o kobietach źle jest napisane. Najpierw powiedzmy o tych wciskaniu, wkradaniu się do domów. Czyli, żeby chcą zdobyć dla swoich poglądów kobiety, aby następnie mieć na nich wpływ, przez nie wpływ na resztę. Taka metoda powtórzona od szatana. Szatan przez Ewę, kobietę, chciał zdobyć wpływ na Adama. I podszedł w ten sposób Adama. Prawdopodobnie uderzenie wprost w Adama nie byłoby skuteczne. Przynajmniej on tak uważał. I uznał, że trzeba zrobić tą metodą, prawda? No, on był jako istota duchowa, przenika myśli, charakter człowieka i widzi, gdzie uderzyć lepiej, tak? Widocznie uznał. I teraz mamy powiedziane dalej. Zniewalają lekkomyślne kobiety, obciążone albo obsypane grzechami, powodowane różnymi porządliwościami. Jak próbowałem to znaleźć, prawda, jak co tam, co bracia słudzy na temat wypisują na temat tej interpretacji, o co tu chodzi. No i wyjaśnienia, no takie wyjaśnienia są zgodne z zapisem. Nie ma tutaj wielkiej ukrytej myśli. Zdobywają poparcie i serce kobiet, wykorzystując dobre i złe skłonności, które są typowe dla kobiet. Co jest dobrą skłonnością kobiety? Większa skłonność do przejawiania wiary. Łatwiej uwierzy, szybciej uwierzy. Ukazanie się naszego Pana po zmartwychwstaniu na przykład było też najpierw kobiecie. Nawet nasz Pan ukazał się najpierw kobiecie i kazał potem powiedzieć: idź, powiedz bracie moim. Czyli jak gdyby zanim się ukazał apostołom, wysłał kobietę z człowieka, który wcześniej już go widział i który miała przygotować grunt dla apostołu. Nie wiem, no, czy to był przypadek, czy nie, ale tak nasz Pan zrobił. Dlaczego najpierw ukazał się kobiecie i dlaczego kazał jej pójść powiedzieć braciom o tym fakcie? Wykorzystują także to, że kobiety pragną bardziej dobra i piękna, ale ze złych skłonności, które się u kobiet pojawiają, jest też próżność. Siostry są, słuchają, jest tak niezadowolone, no ale tak ogólnie są kobiety. To nie znaczy, że każda kobieta jest taka sama, ale ogólnie cechy kobiet. Że próżność, chęć podobania się, zamiłowanie do nowości i do komplementów. I oni zniewalają je pochlebstwem, manierami, religijnością, pozornym oddaniem dla Boga, nowinkami, którymi się z nimi dzielą. I w ten sposób zyskują ich sympatię, poparcie, często wiele pieniędzy także od nich. Jak się są te kobiety bogate przy okazji. Faktem jest, że wielu wozów religijnych liczy na poparcie wielu kobiet i cieszy się poparciem wielu kobiet. Flawiusz na przykład pisze, że uznaniem kobiet cieszyli się wśród Żydów faryzeusze. Tak sobie jak pomyślę sobie, jak ja byłem dzieckiem, to nasza babcia, ta ze strony dziadka, była też wielkim zwolennikiem. Dziadek nie, ale babcia była wielkim zwolennikiem księży i w kościele bywała tak regularnie, nie ma, zapatrzona, zafascynowana. I tak rzeczywiście w tym starszym pokoleniu polskim, chyba wśród kobiet jest więcej zwolenników i Radia Maryja, i tych różnych rzeczy, które Kościół w jakiś sposób są bardzo, bardzo przywiązane. Z drugiej strony kobiety są także wspomniane w Ewangelii, że usługiwały majątkiem nawet naszemu Panu. Także coś w tym jest. Kto nie wierzy, niech sobie zobaczy. Łukasza 8 rozdział. Nasz Pan spotykał się również, bo to nie kobieta niekoniecznie musi się opowiedzieć po stronie błądziciela, tylko faryzeuszy. Wśród kobiet, które żyły za czasów naszego Pana, były bardzo też bogate, które dostrzegły piękno w naszym Panu. Właśnie wykorzystując te cechy typowe dla kobiet. Tylko tak ta cecha może pójść w dobrym kierunku i w złym. Mam na myśli Łukasza 8:1-3. I stało się po tym, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nimi. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. 3 wymienione z imienia i dodane wiele innych. Czyli 10, 15, 20, 30. I służyły majątnościami swoimi. Takich szczegółów my w Biblii nie znajdujemy. Biblia akurat nie poszła w tym kierunku, ale nasz Pan przecież potrzebował jakichś środków również i pewnie wiele, wiele z tych środków pieniędzy płynęło ze strony mniej czy bardziej zamożnych kobiet, które dostrzegły piękno w nauce naszego Pana. Dlatego, że jako kobiety miały te, no w tym przypadku lepsze chyba swoje strony, które ich do tego pociągały, bo nasz Pan na pewno ich komplementami nie zwodził. Ale pewnie tutaj ta chęć właśnie do umiłowania piękna, czystości i szlachetności. I potem dalej pisze, wracam do drugiego Tymoteusza. O tych kobietach pisze, one się zawsze uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Znowu, negatywne stwierdzenie, zawsze się uczą i dotyczy tych kobiet. Bo nie szukają prawdy. Bo nie szukają prawdy, do tego nie dochodzą. Tutaj jest zdemaskowanie ich, to jest tylko powierzchowność, prawda? Coś ich tam pociąga, ale nie jest to szukanie prawdy, bo nie mogą dojść do poznania tejże prawdy. Zachwycają się bardziej głosicielem. Jak pięknie mówi, jakie ma maniery, a jaki jest mądry, ale nie analizuje tego, co on mówi, tej mądrości. I to jest również prawda. Gdy pewien brat mi napisał na temat sytuacji ruchu i jak rozmawiał z różnymi braćmi o tych problemach, prawda? O tych problemach, jakie w ruchu się pojawiły w ostatnim czasie, no to mówi, że podsumowanie było takie. Pojechał na konwencję ruchową, no, a że sam był takim wyważonym, bezstronnym. Obecnie też już jest poza, no ale wtedy jeszcze nie był poza, więc poza ruchem, więc rozmawiał. No i podsumował mi to tak, pobyt na swojej konwencji. Większość braci chciałaby, żeby wszystko było tak jak po staremu. Razem. Braci, z nimi rozmawiał. Z wyjątkiem kilku pielgrzymów, a szczególnie ich żon. I nie, dlaczego? Tak, to też takie odzważenie, prawda? Tak mi napisał. Z wyjątkiem kilku pielgrzymów, a szczególnie ich żon, tych pielgrzymów, które są strasznie przeciwne, bardzo ostro agresywne wobec tych braci, którzy się odłączyli albo zostali wyrzuceni. I uderzył mnie też właśnie, że to podkreślił, że to nawet że też bardziej żony pielgrzymów niż sami pielgrzymi, chociaż niektórzy pielgrzymi też byli mocniej przeciwni niż średnia braci, którzy by chcieli po staremu, żeby wszyscy byli razem. Prawdziwość słów apostoła możemy znaleźć w kilku różnych innych miejscach. Jeszcze będziemy już właściwie kończyć, wobec tego to dwa teksty tylko. Judy 3, 4. Judy 3, 4. Umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napominać was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś mógłby, gdyby nie to, że wyraźnie mówi, że wkradli się między was i że zapierają się naszego Pana, to ktoś pomyślał, że pewnie opisuje jakiś ludzi tego świata. A on pisał o chrześcijan, członkach zboru. Od którzy bezbożni łaskę Boga naszego obracają w rozpustę. No ale byli tam wśród braci. 2 Piotra 2:1-3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który się odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich nieczystościami, z powodu których źle będzie się mówić o drodze prawdy. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Nie mówi o ludziach tego świata, o wodzach chrześcijańskich. Tytus 1, obiecałem niedużo, ale nie mogę się powstrzymać. Tytus 1, od 10-11, to nie jest tak dużo. Tytus 1, 10-11. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają. Znowu domy. Wkradanie się do domów, wciskanie się do domów. Całe domy wywracają, gdzie tu jestem, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Tym niegodziwym zyskiem nie były zapewne pieniądze, bo chyba bracia nie płacili tamtym za to, że głosili prawdę. Tym zyskiem było chęć zdobycia pozycji przez tych żywotów, ale niegodziwy zysk. I głoszą rzeczy przewrotne, nie mające żadnych podstaw, ale obliczone na to, że zyskają poparcie słuchaczy. Ci słuchacze będą ich, uznają ich za wodzów, nauczycieli, mądrych, filozofów, nieważne, i będą słuchać ich wywodów. Czekając na ich kolejną wizytę, na ich kolejny list, który do nich wyślą. No i jeszcze weźmy tylko z Ewangelii Jana, żeby było coś także z Ewangelii. Jana 5 rozdział, 43-44. Jana 5, 43-44. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, mówi nasz Pan, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Dzisiaj te wersety również mają zastosowanie. Cały czas się nic nie zmienia. Jakże możecie wierzyć którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę? Bo tak się z chrześcijaństwem zorganizowało. I w ruchu tak samo się zorganizowało. Chwała, szacunek, a jak nie, to się dopominanie z mikrofonu o ten szacunek, o uznanie dla urzędu takiego czy innego. Gdzie tu jest szacunek? Gdzie to uznanie? Boski porządek? Bóg jest Bogiem porządku? Hierarchia. Bóg i ty, a między tobą a Bogiem cała lista urzędów. Stopnie, które Bóg ustanowił, które mają być szanowane przez ciebie. Bo tak Bóg postanowił. Ci czarownicy potrafią tak wypaczać wersety Biblii i literaturę prawdy, że wydają się one mówić coś innego, niż tam naprawdę pisze. Potrafią tak omijać, dodawać, ujmować cytowanych fragmentów i wyrywać zdania z kontekstu, że znajdują poparcie dla swoich wszystkich fantazji i niedorzeczności. Potrafią wcisnąć się między swoich zwolenników a Boga jako niezbędne ogniwo pośrednie. I jest to akceptowane przez masy, przez większość. W naszym ruchu akurat nie masy, bo ruch nie jest duży, ale przez większość. Czyli znowu w sposób, jakby wziąć ruch jako całość, że to jest 100%, no to przynajmniej w Polsce większość akceptuje, przyjmuje i broni jeszcze tego. Są oszukiwani i jeszcze bronią tego oszustwa. Tyle, jeśli chodzi o temat odnośnie szóstej niepożądanej cechy, cechy członków której śmierci czarownika. Czarowników w królestwie nie będzie. Nie będzie tych, którzy jakimś potężnym błędem, wpływem, nauką, charyzmą, czykolwiek by to nie nazwać, urzędem, który podobno piastują, będą głosić coś, za czym pójdą masy. Bóg takich czarowników usunie, podając prawdę w jej czystości i pięknie, tak jak obiecał, że głupi nawet nie zbłądzi, a żaden czarownik nie będzie miał okazji do prezentowania swoich czarów, bo zostanie usunięty, zablokowany i usunięty, żeby nie przeszkadzał i nie szukał swego, tylko głosił, żeby wszyscy mogli głosić prawdę tak, jak ona jest przez Boga zamierzona w jej czystej postaci. Dziękuję za uwagę i niech Pan te myśli go błogosławi dla naszej korzyści.